Ela Roman, dzień dobry. Ciągle witam Was jeszcze z zapachem jodu. Właśnie, czy jod pachnie? Odrobinę. Bo kiedy jesteśmy nad Bałtykiem, to słońce, powietrze i piasek jest niepowtarzalny. I niepowtarzalne są też historie miejsc, które są właśnie takimi przystaniami dla nas. Dzisiaj zabieram Was na zachodnie wybrzeże. Miejsce, które pewnie niektórzy z Państwa już znacie. Jedno jest pewne. To miasto na szlaku handlowym. To miejsce, gdzie już w starożytności docierali rzymscy kupcy podążający bursztynowym szlakiem, żeby wymienić tu wyroby z brązu, srebra, złota czy szkła. Na bursztyn, skarb naszego wybrzeża, na miód, na skóry, wosk. Tak, właśnie do dzisiaj świece w niektórych miejscach nadmorskich są robione, jak na przykład w cudownym klasztorze w Żarnowcu. Tam siostry świece woskowe wytwarzają ręcznie i ręcznie je ozdabiają. No ale dzisiaj Darłowo i Darłówko, które jest taką nadmorską częścią tej miejscowości. Zapraszam Was do Darłowa. Osada, która już od VIII wieku ulokowana była u ujścia Wieprzy do Bałtyku. To jest miejsce, które warto odwiedzić, bo niewiele mamy takich nadmorskich miasteczek, w którym jest zamek z prawdziwym duchem, w którym jest most rozsuwany, można powiedzieć, jedyne takie miejsce nad Bałtykiem i w którym możemy porozmawiać z bardzo, bardzo, bardzo ciekawymi rozmówcami. To jest czas na to, żeby dowiedzieć się więcej i za chwilę będzie z nami gość. Mam nadzieję, że będzie z nami pan Dariusz Cwajno, absolutny miłośnik tego miejsca. To on ukuł przekonanie, że Darłowo to serce Pomorza. Serce stoi tam w różnych miejscach, samo serce Pomorza, Pomorza Zachodniego, Darłowo. Będziemy w nim za chwilę rozmawiać, będziemy z panem Darkiem rozmawiać, a teraz może w ten klimat wiatru i morza pomogą nam wejść słowa piosenki. Szanta, jedna z naszych ulubionych. Gdzie ta Keja? Elżbieta Ruman i nasz gość w królewskim mieście Darłowo. Jest pan z nami?
Tak, jestem. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Pan Dariusz Cwajna, chociaż mam pana dwa imiona. Dariusz,
Janusz.
Janusz Cwajna.
Tak.
Pan Janusz jest z nami. Pan Janusz ukuł to właśnie hasło reklamowo-turystyczne, że Darłowo to serce polskiego wybrzeża. I ja się muszę zgodzić, bo niewiele mamy takich cudnych miast, miasteczek, w których historia jest tak długa, które są właściwie szczęśliwie niezniszczone przez działania wojenne, których armia sowiecka nie wysadziła w powietrze wkraczając, bo jak czytałam opisy Darłowa z roku 45, z marca, to Rosjanie wkroczyli i zaledwie jedną kamienicę zburzyli i dzięki temu to miasteczko po prostu ocalało. Prawda, panie Januszu?
No tak, podczas wojny rzeczywiście Darłowo ocalało. Wszystko to, co było budowane przez wieki, tak naprawdę te najstarsze kamienice, wszystko jest do tej pory, można zobaczyć. No, obok mamy Sławno, które niestety ostatniego dnia wojny zostało zburzone, a było również tak piękne jak Darłowo, ale jak rozmawiamy już o Darłowie, rzeczywiście, prawdopodobnie wszystko polegało na tym, żeby był to kurort. Już wtedy był kurortem, więc chciano to zostawić i chciano zrobić, żeby rzeczywiście była to taka jakby nadmorskie miejsce przyjazdu dla tych wszystkich wojsk.
wojsk radzieckich na przykład, które okupowały przez 3 lata Darłowo i dopiero pod koniec 47, na początku 48 zaczęły opuszczać to miasto. Niemiecka okupacja się zamieniła w okupację radziecką, ale no, te straszne czasy, te straszne lata II wojny światowej i przed II wojną światową pokazywały, jak niesamowicie ważne Darłowo było dla Niemców, dla Hitlera, który osobiście wizytował to miejsce, bo tutaj planowano, tutaj właściwie w Darłówku montowano, a później demontowano największą armatę świata, która po zniszczeniu Sewastopola miała zniszczyć Gibraltar i rzucić do stóp prawie cały świat. To miejsce, w którym rzeczywiście wiele, wiele się działo i być może uda się, zaproszę takiego znawcę tych wszystkich ponurych historii i miejsc, śladów tej tych tajnych działań hitlerowskich, które były w czasie wojny prowadzone właśnie w Darłowie, w Darłówku i okolicach. Więc to trudne czasy, ale jedno, co jest takie fantastyczne, to to, że do dzisiaj Darłowo przetrwało, że możemy zobaczyć klimat tego miasteczka, że piękną świątynię, rynek, no i zamek, bo to jest miejsce, które prawa miejskie dostało już bardzo, bardzo dawno temu. Nie było jeszcze pana wtedy na świecie, panie Januszu.
No niestety i prawdopodobnie wszystkich słuchaczy, którzy nas słuchają, nie było na świecie. Nie było chyba nawet radia wtedy. Więc rzeczywiście,
w to trudno uwierzyć, że Radia Wnet nie było. W 1312 roku Darłowo otrzymało prawa miejskie lubeckie nadane przez braci Święców Jaśka, Piotra i Wawrzyńca, ale według innych źródeł prawo lubeckie nadał jeszcze wcześniej, bo już w 1271 roku książę rugijski Wisław II. To bardzo długa historia miasta. Miasto było bogate, miasto się rozwijało bardzo szybko. Miasto miało port, z którego wypływały kutry i okręty w świat. I ten port był większy niż Słupski na przykład, który w swoim czasie uważany był za największy i najważniejszy w tamtym regionie port. Miasto było tak ważne, że władający miastem syn Warcisława IV, książę wołogoski Bogusław V, wybrał Darłowo na swoją rezydencję. No i on właśnie od mieszczanki Elżbiety Ber zakupił wyspę wraz z młynem, po czym rozpoczął na niej budowę reprezentacyjnego zamku. I ten zamek w jakiejś części dzisiaj jest udostępniony turystom, prawda?
Tak, no niezaprzeczalnie Darłowo jest związane z historią króla Eryka, ponieważ to tak naprawdę na tym zamku król Eryk się urodził. Później, będąc królem Szwecji, Danii i Norwegii, władał tymi trzema państwami. To wszystko dzięki swojej ciotce Małgorzacie, która najpierw postanowiła, że będzie królem. Później oficjalnie tym królem został. Po jej śmierci władania tych wszystkich trzech miast przeszły już w ogóle w jego ręce, więc był królem dobrym na tamte czasy, w pewnym momencie w Skandynawii. No niestety to wszystko się pogmatwało, tak jakby jemu, ponieważ król Eryk nie umiał zarządzać pieniędzmi i tak został zdetronizowany. Najpierw zrobiła to Dania i Norwegia, później Szwecja i tak wrócił do nas tutaj, do Darłowa, do swojego rodzinnego zamku. No i tutaj w Darłowie umarł, gdzie rzeczywiście jego szczątki są w kościele mariackim. Można zobaczyć jego sarkofag z jego szczątkami.
No właśnie, bo to taka nekropolia książąt pomorskich, ten kościół mariacki, piękny. No ale jest jeszcze historia ducha, bo rzadko który porządny zamek ducha nie ma, a właśnie w zamku księcia pomorskiego Eryka I biała dama pokutuje w Darłowie, jak to legendy głoszą, za liczne grzechy i niegodziwości. Okrutna Zofia, tak mówią o niej. Tak, matka Bogusława X. Właśnie spotkał ją pan kiedyś?
No, nie miałem sposobności jeszcze, ale bardzo mnie ta historia fascynuje i bardzo chciałbym spotkać. Może jestem za grzeczny i jeszcze jej nie spotkałem, ale rzeczywiście jest taka historia. Księżna Zofia przechadza się czasami komnatami, dziedzińcem naszego zamku. Czasami można ją spotkać. No prawdopodobnie księżna Zofia za te wszystkie swoje grzeszki, to chodziło pewnie o romans z Janem z Maszewa, do którego się wymykała wieczorami do jego kamienicy, i to był jej tak jakby prawa, jej jakby prawa ręka, to on tak naprawdę jej pomagał. Nie jej mąż, tylko ten Jan z Maszewa pomagał jej zrządzić Darłowem później, bo to już było po czasach króla Eryka. Więc prawdopodobnie za te grzechy właśnie, za to, że z Janem z Maszewa sobie, że miała romans z nim.
No cóż, kobieta była dość rzeczywiście pełna różnych fantazji i rządziła dobrze i bogactwo wtedy Darłowa budowało, no ale niezbyt dobre miała pomysły na swoje życie, a szczególnie na rodzinne stadło. Jedno jest pewne, na przełomie XIV i XV wieku Darłowo posiadało flotę handlową liczniejszą niż pobliskie porty i statki z Darłowa wypływały do Normandii, a nawet do Hiszpanii. To były dalekie trasy, wypływały i wracały. Bogactwo okolicy się budowało, a jednocześnie byli też po prostu rybacy, którzy kutrami swoimi ryby łowili. Było to nie tak jak teraz, bo teraz dorsza łowić nie wolno i rybacy się skarżą na to. Rozmawiałam z jednym z panów, który jest właścicielem kutra i to jest taki rodzinny biznes, bo jego ojciec i dziad łowili tam ryby. No teraz łowić nie może i zastanawiał się, czy ten kuter sprzedać. Czy teraz są w ogóle jeszcze kutry, które wypływają łowić cokolwiek? Chyba flądry nam tylko zostały.
Tak, rzeczywiście Darłowo od zawsze, to nawet nie czasy króla Eryka, tylko od czasów średniowiecznych, nawet od IX wieku jest związany z rybactwem ze względu na pobliskie położenie morza, tak, i rzek, które tutaj się łączą, czyli rzeka Wieprza i Grabowa. No rzeczywiście teraz mamy taki, jest taki etap, że tych dorszy łowić nie wolno ze względu na to, że jest bardzo mała jego ilość i wszyscy czekamy na to, aż odrodzi się, te wszystkie ławice się odrodzą, to wszystko się odrodzi, ale cały czas kutry wypływają w morze, można zobaczyć czasami rano, a czasami w południe, jak wracają z połowów. No rzeczywiście bez dorsza, ale z innymi rybami, czyli na przykład właśnie z flądrą albo z innymi. Jest jeszcze możliwość łowienia dorsza na wodach duńskich, jeżeli rybacy chcą tak daleko popłynąć, to mogą popłynąć tam, ponieważ no Bałtyk nam się ociepla, a dorsz nie lubi ciepłej wody niestety. Tam jest troszeczkę w okolicach Danii zimniejsza woda, więc tam można dorsza złowić.
W okresie międzywojennym Darłowo było niemieckie, należało do Niemiec i kwaterowała w nim jednostka wojskowa, a funkcjonowała bardzo specjalistyczna stocznia. Ta stocznia zajmowała się budową statków z żelbetonu. Takie statki nazywano właśnie darłowskimi. Budowano je trochę z powodu ograniczeń wojennych w zakresie użycia stali właśnie z żelbetonu. I były to przede wszystkim tankowce. Te tankowce odbywały dość krótkie rejsy z fabryki benzyny syntetycznej w Policach do Świnoujścia, ale budowano także wielkie tankowce oceaniczne. Czy dzisiaj jest jakaś stocznia, buduje się jakieś statki w Darłowie, w Darłówku?
W Darłówku jest stocznia, która naprawia statki. To jest bardzo prężnie działająca stocznia i ona jest nad brzegiem rzeki i rzeczywiście z tego brzegu można zobaczyć, jak te statki są remontowane, a remontowane są różne, z różnych stron Polski, czasami zagraniczne statki. Ten nasz galeon, królery, który tutaj pływa, jest rejsy turystyczne ma po Redzie Morza Bałtyckiego, tu w okolicach Darłowa, też czasami jest remontowany, więc ta stocznia działa bardzo prężnie, bardzo dużo statków remontuje. No teraz akurat ja jestem właśnie w Darłówku i teraz właśnie patrzę na to stocznię. Jest statek, który jest remontowany, akurat stoi i tam coś szlifują, bo jest bardzo głośno.
Bardzo lubię to miejsce, stać tam blisko tego rozsuwanego mostu i kiedy przepływa ten widowiskowy, turystyczny okręt, który jak się nazywa? Król Eryk?
Król Eryk, a drugi jest Unikus. Są dwa
tak, no
takie
to
galeony.
Król... Taki galeon z charakterystycznymi rzeźbami na pokładzie i on wypływa, most się otwiera. No myślę, że turyści kochają to miejsce, a jednocześnie to wypływanie rzeką w morze, no jeszcze Łeba ma coś podobnego, ale nie ma takiego mostu i takich widoków, więc chyba turyści kochają to miejsce.
Tak, no sam fakt, że my mamy ten most rozsuwany, to jest tak naprawdę perełka tutaj. W Polsce jest jedyny, a w Europie chyba drugi rozsuwany most. No ciekawostek mogę powiedzieć, że ten most do 77 roku był mostem zwodzonym. Tylko niestety port, jak się zaczął już rozrastać i coraz większe statki wpływały, on miał za małą przepustowość i należało go rozebrać. Rozebrano ten most w 77 roku i do 88, czyli przez 11 lat nie było mostu i tylko taki stateczek, który woził mieszkańców i turystów z jednego krańca rzeki na drugi. No a później już powstał ten właśnie rozsuwany, który tutaj przez nas mieszkańców i przez turystów nazywany jest UFO, ponieważ ta wieża kontrolna jest tak jakby na wzór UFO zrobiona.
Jest tak. Wygląda wszystko bardzo ciekawie, a jednocześnie ma klimat taki zupełnie unikalny, a więc no każdy, kto przyjedzie do Darłowa, pędzi do Darłówka i czeka, kiedy most będzie otwierany, rozsuwany. No i cóż, jest to jedna z takich atrakcji bardzo malowniczych. Ale ciekawostka kolejna. Najpierw z wieku XV, pod koniec XV wieku to było, że olbrzymia fala, która powstała w wyniku tektonicznych ruchów dna morskiego, wdarła się właśnie przez tę rzekę, którą dzisiaj tak malowniczo można wypłynąć statkiem takim turystycznym. To właśnie tamtędy wdarła się potężna fala, całkowicie niszcząc port. Wdarła się też na ląd. Zabrała ze sobą 4 duże statki przycumowane w Darłówku. To było takie średniowieczne tsunami, ogłuszający huk przypominający ryk towarzyszył temu wydarzeniu, dlatego w historycznych zapiskach miasta stoi, że mieszkańcy nazwali to zjawisko niedźwiedziem morskim. Woda dotarła aż do miejsca, w którym stoi dziś gotycki kościół świętej Gertrudy. To było takie wielkie trzęsienie w mieście, to była wielka katastrofa, ale kiedy rozmawiałam, stojąc właśnie tam, gdzie pan Janusz stoi teraz nad rzeką przy otwierającym się moście, rozmawiałam z panem, który jest armatorem Kutra, pan Marek Szypulski, armator takiej rybackiej łodzi, i on mówił, że była w latach już po 2000 roku, był taki rok, kiedy był tak ogromny sztorm, że wdarł się do portu i że przewracał kutry. Czy pan pamięta takie wydarzenie?
Tak, to był ten słynny sztorm Ksawery. To było 6 grudnia 2013 roku. To był naprawdę ogromny sztorm, ponieważ specyfika rzeki i morza, połączenia rzeki z morzem jest taka, że jeżeli jest ogromny sztorm, to morze wpycha rzekę z powrotem, więc rzeka wtedy rzeki wylewają i wtedy właśnie, jak był ten ogromny sztorm, ten właśnie Ksawery, on był bardzo, bardzo znany no, ogólnie w Polsce, wyrządził bardzo wiele strat tutaj u nas, ponieważ wszystkie promenady, które były na brzegu morza, wszystkie właśnie kutry się poodrywały, więc to była straszna rzecz się wtedy działa, ale ciekawostką jest to, że tu możemy zobaczyć, jaka jest siła morza ze względu na to, że ten sztorm właśnie, ten Ksawery, wyrzucił ogromny gwiazdoblok. Gwiazdoblok dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to jest, to są takie ogromne betonowe jakby gwiazdy, które chronią brzegi przed właśnie sztormami. On wyrzucił ten, siła tego morza wyrzuciła ten gwiazdoblok na brzeg portu, niszcząc oczywiście ten port, dlatego ten gwiazdoblok został zabrany, port został naprawiony i ten gwiazdoblok z tabliczką został postawiony właśnie po to, żeby stać się symbolem potęgi natury i świadectwa, jaką siłę ma Bałtyk podczas sztormu.
Tak, to jest niesamowita potęga żywiołu i kiedy widziałam te budowane pensjonaty, które stoją właściwie w morzu, bo to w Darłowie jest taki, to wybrzeże jest takie zabudowane w pewnym momencie, to się zastanawiałam, czy to aby bezpiecznie taki kilkupiętrowy pensjonat budować tuż przy ujściu rzeki, na samym brzegu morza. No, jest to zjawiskowe miejsce, kiedy można wyjść na balkon i właściwie ma się wrażenie, że niemal stoimy w morzu. I tak właśnie wyglądają te budowle w Darłowie, ale też powiedzieć trzeba, że wzdłuż całego brzegu są fantastyczne ścieżki zbudowane, takie spacerowe i one są też chyba rowerowe, prawda?
Tak, oczywiście. Ścieżka, którą możemy dojść z Darłowa do Darłówka, jest nad brzegiem rzeki. To jest specjalnie zrobiona promenada, gdzie są ławeczki, są siłownie zewnętrzne. Idąc możemy podziwiać z jednej strony park, z drugiej strony podziwiamy rzekę, podziwiamy kutry, które są przycumowane blisko właśnie tej promenady. Podziwiamy tramwaj wodny, który płynie z turystami, ponieważ mamy tramwaj, który wozi ludzi z Darłówka do Darłowa i z powrotem. To również jest przygotowane dla rowerzystów, ze względu na to, że tutaj w Darłowie mamy tą ścieżkę rowerową R10, czyli ten szlak Eurovelo, który jest naokoło Bałtyku i on przechodzi akurat tutaj przez Darłowo i Darłówko, więc bardzo dużo rowerzystów z niego korzysta, a to jest akurat takie fajne miejsce i tak fajnie się tamtędy jedzie, że rzeczywiście jest warte polecenia.
Pan Janusz Cwajna, miłośnik miejsca, organizator turystyki i człowiek na co dzień zajmujący się promocją i turystyką tych pięknych miejsc, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za opowieści. Życzę słońca i żadnych sztormów.
Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom i zapraszam oczywiście do Darłowa i Darłówka, aby zobaczyć na własne oczy to piękne miasto i poznać jego historię.
Bardzo dziękujemy. Pewnie będziemy wpadać jeszcze w te okolice, tym bardziej, że dzieje się wiele w Darłowie i Darłówku. Oprócz kościoła mariackiego, kościoła świętej Gertrudy, ratusza, mostu rozsuwanego czy latarni morskiej, możemy też wziąć udział w organizowanym 2 razy w roku zlocie pojazdów wojskowych. A ponieważ jest tam wielu pasjonatów tych pojazdów, jednocześnie tych niesłychanych historii z czasów międzywojnia i II wojny światowej, ach, jest co zobaczyć i o czym opowiadać. Bardzo dziękuję. To Ukryte Skarby dziś. Jutro jeszcze ciągle będziemy w pobliżach Darłowa, miasteczko z niesamowitą historią i pasjonatami. To będzie sławno, a dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję Danielowi, który realizował nasz program i do usłyszenia jutro.